Marzena Jurek-Mikowie, witam was serdecznie. I Joanna i Andrzej Żelowcy, witam was.
Dobry wieczór.
Chciałabym jednak na początek, wiecie co, tak się zastanawiałam, bo mamy rozmawiać o więziach w małżeństwie. Nad tą więzią się właśnie zatrzymać. Jak ją rozumiecie? Co to takiego jest? Czy to jest coś, co, o czym każdy mówi, ale mało kto to widział albo odczuł? Kiedy myślicie o więzi w małżeństwie, to o czym myślicie?
O mocnym węźle.
O czym?
O mocnym węźle.
Myślę, że nie myślimy o tym więziach. Myślimy o tym, że brakuje mi czegoś. Jestem daleko i brakuje mi kogoś, brakuje mi coś do życia. No po prostu to jest podstawa. No dzwonię wtedy do żony. Jak trafię, no to mam dobre słowo. Jak nie trafię, no to też jeszcze lepsze. Ale generalnie to jest coś, co powoduje, że czujemy się razem. Albo spotykamy się o określonej godzinie myślami i wiemy, że jesteśmy wspólnie w modlitwie, albo że jesteśmy wspólnie w jakiejś sprawie.
Tak, no więzi to tak kojarzą się z uwięzieniem albo z więzieniem. I myślę, że tak może być, to nieszczęście, jak tak się dzieje, ale na szczęście, jak myślę o moich więzach, to bardziej to takie więzy liny asekuracyjnej, alpinistycznej, gdzie dwoje się wspina i są do siebie przywiązani liną i albo oboje wejdą, albo oboje zlecą. Także te więzy to chyba właśnie takie u nas.
Ojej, powinnam teraz powiedzieć och i ach. Nie wiedziałam. Mój mąż tutaj tak, prawda, ładnie powiedział. No dla mnie też to na pewno nie jest więzienie. Jest to tak, bardziej bym się skłaniała tutaj właśnie do Jurka, że to jest taka ogromna więź, że jak nie ma tej drugiej osoby przy mnie, to...
Czyli co, to jest taki brak po prostu. Tęsknota i brak. Jak buduje się taką relację? Kiedy cofnęlibyście się do tego czasu sprzed zawarcia związku małżeńskiego, tak? Kiedy byliście razem, kiedy myśleliście o małżeństwie, o sobie w przeszłości, jak wyobrażaliście sobie siebie razem, jak wyobrażaliście sobie swój związek i te właśnie relacje? Jak wam się wydawało, że co będzie?
Znaczy, mnie się wydaje, że byłam taka bardzo głupiutka w tym czasie i chyba taka jest rzeczywistość. Natomiast... wydaje mi się, że też, że nie miałam jakiejś wizji takiej konkretnej, natomiast miałam takie marzenie i wyobrażenie, że idzie sobie dwóch staruszków i trzyma się za rękę. I albo bardzo często towarzyszył mi taki obraz przyrodniczy, że tak się wyrażę. Krajobraz, szczere pole i gdzieś tam w tym szczerym polu takie wielkie drzewo, a pod tym drzewem ławeczka. I na tej ławeczce siedzi dwoje staruszków.
Ale widziałaś, że to wy jesteście tymi staruszkami?
To znaczy, nie, ja bardziej myślałam w tej perspektywie, że chciałabym, żeby tak było, tak? Bo ci staruszkowie, mimo tego, że jakby no nikt nic nie mówi, tylko to jest obraz, ale z tego obrazu przemawia więź właśnie. I miłość, na pewno inna niż wtedy, kiedy się pobierali, dojrzalsza, ale taka pełna, tak? Taka, która mi się gdzieś tam marzy, do której dążę, chociaż widzę też, że się zmienia nasze małżeństwo i nasza więź przez te lata, które jesteśmy razem. Zdarzyło nam się spotkać takich państwa starszych, którzy właśnie chodzili ze sobą za rękę i jeździli na łyżwach, trzymając się za ręce, i to był widok naprawdę po prostu
piękny,
niezapomniany, tak. To był widok, który się nie dał przejść, znaczy obok którego nie dało się przejść obojętnie. Czy byli to nastolatkowie z tak zwanymi trochę głupawymi uwagami, ale myślę, że w głębi duszy to zupełnie inaczej wyglądało. Czy były to osoby dorosłe? Nikt nie przeszedł obok tych ludzi obojętnie. No, coś takiego mi się marzyło i marzę mi się dalej.
No, pytam o to, jak jest w pozostałych przypadkach, bo jak się okazuje, ta wizja, ten cel, no jest nadrzędny tutaj. Czy panowie też mieli takie swoje wyobrażenia, czy po prostu trzeba robić swoje, nie wyobrażać sobie, tylko budować na co dzień?
No, ja miałem wyłącznie pozytywne skojarzenia z małżeństwem, bo miałem przykład moich rodziców i bardzo takie wyidealizowane spojrzenie na ich małżeństwo. Wydawało mi się, że no kojarzyło mi się bardzo dobrze, bo w domu była taka no, dobra atmosfera, spokój, rodzice okazywali sobie czułość i no nie miałem złych doświadczeń i złych wzorców, więc dla mnie to małżeństwo było taką rzeczą bardzo pozytywną i dobrze kojarzącą się.
I taką oczywistą, tak? Przez doświadczenie z domu?
Tak, też. No, ja może tak, byłem bardzo zakochany w mojej żonie i tak myślę, że do dzisiaj i no nie było jak gdyby alternatywy. No, myśmy pchali się do tego małżeństwa, parliśmy bardzo mocno. Także same pozytywne myśli i same pozytywne wyobrażenia na przyszłość.
Na krzyż tak zaczęło lecieć, to proszę, Jurek czy Asia?
Nie, to teraz Asia.
To ja mam trochę tak jak Marzenka właśnie. Myślę, że kobiety tak mają w ogóle, że takie właśnie największe marzenie to zestarzeć się ze swoim mężem i trzymać się za tą rączkę na starość, żeby nie wstydzić się tej miłości, bo ja myślę, że to też o to chodzi, żeby się tego nie wstydzić, że to nie wypada, już trzymać się za rękę. Natomiast właśnie tak ostatnio się skłaniam ku takiej myśli, że trochę z odrobiną szaleństwa, bo widzieliśmy taką parę, właśnie Marzenko jak wy, nie jeżdżącą na łyżwach, natomiast para schodząca z motocykla w skórzanych ubraniach, jak zdjęli kaski, zobaczyliśmy, że mają jakieś 80 lat. I stwierdziliśmy, kurczę, ci to mają fajnie, kochają się, jeszcze jakieś wspólne pasje realizują. Fantastyczna sprawa.
No to ja przytoczę w takim razie taki czas, w którym być może gdzieś tam to było ważne. Dla mnie w liceum było odkrywanie kilku wierszy i kilku poetów. Gdzieś tam strasznie mi na etapie takiego zbliżenia się z moją małżonką zapadły gdzieś w pamięci, że Słowacki napisał takie coś, że pocałunek to ślub męża i niewiasty czystej. Gdzieś to mi tak zapadło i tak pomyślałem wtedy, że zasadniczo, jeżeli już się gdzieś tam na tym etapie takim młodzieńczym podejmuje jakieś kroki, decyzje w drugą stronę, to właściwie powinny być to kroki objęte decyzją, a więc wolą, a więc wysiłkiem. No i jak trafiłem z 10 lat później w innej zupełnie książce i zupełnie innym temacie, że kochać to znaczy działać, podejmować działania wobec tej drugiej osoby, to mi już skompletowało się w taki układ pełny i dla mnie to jest wybór, dla mnie to jest tworzenie więzi, to jest decyzja i podążanie za tą decyzją. Oczywiście najfajniej jest, jeżeli się czuje, że to jest fantastyczne, ale nawet gdyby tego fantastycznego przez chwilę zabrakło, a myślę, że są takie momenty w życiu, ja specjalnie nie pamiętam, ale myślę, że są takie momenty w życiu, kiedy człowiekowi brakuje tych emocji fantastycznych, tego zauroczenia, zakochania i pozostaje to, że działamy, kochamy, to kochać to znaczy działać, to czynić i to jest bardzo ważne.
Jak to dobrze w odpowiednim czasie sięgnąć po odpowiednie książki.
No, na pewno.
Odpowiednie cytaty. Mówimy o działaniu, mówisz o pewnej decyzji, pewnych wizjach, które zazwyczaj pomagają. Natomiast czym to konkretnie się przejawia na co dzień? Jak to działanie powinno wyglądać? Takie najważniejsze, jakby, czy też najprostsze, najbardziej podstawowe gesty, słowa, bez których nie ma mowy o budowaniu więzi w małżeństwie.
No ja sobie myślę, że to właśnie w tych małych takich rzeczach okazujemy współmałżonkowi swoją miłość, swoje przywiązanie, czułość. Ja na przykład robię mężowi codziennie kanapki i robię to naprawdę z wielką ochotą i co z tego, że muszę wstać, zanim mój mąż wstanie, chociażbym nie musiała, to jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że mu te kanapki robię i że on potem dzwoni do mnie i dziękuję ci za kanapeczki. To taka mała rzecz by się wydawało. I wiem, że największą taką właśnie przykrością dla mnie kiedyś było, kiedy Andrzej, pokłóciliśmy się bardzo i Andrzej nie zabrał kanapek i nie zabrał ich z premedytacją. I dzwoniłam do niego, że jest w ogóle niedobry dla mnie, bo nie zabrał kanapek i wrócił. Mimo tego, że się spóźnił do pracy, wrócił po te kanapki. I to był taki wielki gest. I to dzięki temu właśnie, że codziennie mu te kanapki robię.
Jeszcze kiedyś mi żona robiła soczki, przecierała z marchewki.
Ale mieliśmy dzieci wtedy.
No miłość słabnie,
No, nowe oblicze już w tej chwili.
Ale to te kanapki, muszą, bo ja sobie zapisałem tu właśnie przed chwilą kanapki, więc to jest... To robienie tych kanapek ja odczytuję jako taki mały heroizm mojej żony, bo trzeba wstać z łóżka, wygrzebać się, pójść do kuchni. I to jest piękny gest, ja to tak odczytuję, bardzo dobre kanapki zresztą. Koledzy mi czasami zazdroszą tych kanapek.
Musisz pilnować w pracy?
Nie chowam tego. Ale to jest taka drobna rzecz, ale właśnie ważna, no taki gest, który pokazuje to, o czym mówiłeś, tą działającą miłość.
Ale tutaj muszę jeszcze powiedzieć coś, co robi mój mąż. Była taka sytuacja, byliśmy młodymi małżonkami, nie mieliśmy jeszcze dzieci. Mój mąż pojechał na poligon z racji swojej pracy. Nie było go 3 tygodnie chyba, albo nawet miesiąc. I jakiś żołnierz zadzwonił do mnie, że na biurze przepustek jest dla mnie przesyłka z poligonu. No więc pojechałam, co tam mój Andrzejek wymyślił. Menażka, na której napisane otwórz dopiero w domu nad wanną. Więc mocno się wystraszyłam, że jakaś żaba albo coś w tym rodzaju. Otwierałam ją z straszną niepewnością. A tam, słuchajcie, biała, piękna lilia wodna w rozkwicie znad jeziora, przysłana przez męża. I to było coś, to było naprawdę coś. Czułam, że myśli o mnie, że mnie kocha. No i takim prezencie.
Romantyczne gesty się zdarzają. Nie na co dzień zapewne, Andrzej, bo mówiłeś o tym, jakie gesty ty przyjmujesz. A wiesz, pytanie było, jak ty działasz?
Cóż. Ja bym chciał się wrócić do poprzedniego tematu, bo tak uciekliśmy od tego przygotowania się do małżeństwa, a chciałem, przyszło mi do głowy, że jest sposób na to, żeby się przygotować. I to jest, ja tak uważam, że to jest narzeczeństwo. Może coś tak niemodnego, może coś, co zaniknęło. Ale osobiście uważam i cofając się do naszych świadczeń, że to jest bardzo ważny okres, bo to był czas, kiedy minęło mi zauroczenie, ta pierwsza ślepa taka fascynacja moją małżonką, kiedy miałem się czas, przyszłą małżonką, że miałem się okazję przekonać, że to jest zupełnie inna osoba niż mi się wydawało, że to wcale nie jest anioł, który stąpił na ziemię. I miałem, to jest ten okres, kiedyś można zakochać drugi raz tej prawdziwej osobie. To jest ta szansa. No gorzej, jak po ślubie się okaże, że minęło to zauroczenie i to ta osoba, która jest naprawdę, to w ogóle nie jest ta osoba, z którą byśmy chcieli spędzić życie. Także polecam narzeczeństwo, to jest warto.
Ale wiesz, to jeden z rekolekcjonistów mówi, że miarą dobrego kursu przedmałżeńskiego jest ilość rozsypanych osób, które już zrezygnowały w związku z tym po takim kursie. I myślę, że trochę coś w tym jest, bo to jest naprawdę bardzo ważny moment. Ja pamiętam taką naszą długą rozmowę, właśnie no daleko jeszcze przed ślubem to było, ale gdzie weszliśmy na taki etap takiego bardzo ciekawego porozumienia. Zdradzam tu już takie intymne rzeczy, ale trudno. Otóż uzgodniliśmy się, że ja będę bardziej czuły, a odwrotnie? No było tak, że ja będę bardziej delikatny, a moja żona będzie mniej złośliwa. Znaczy, oczywiście, by nie była jeszcze moją żoną. Natomiast sam fakt, że weszliśmy gdzieś na taki etap poznawania siebie, wiedzenia, co każdy, wiadomości, co każdy z nas jakby ma w sobie i co, i też trochę na zasadzie tego, co nam trochę przeszkadza, czego nie dostrzegamy, spowodowało, że dużo o tym rozmawialiśmy. I możliwość wiedzy na ten temat, ale też chęci zaangażowania, to jest, przekłada się na zupełnie inną jakość funkcjonowania. No i możliwość rozmowy o takich sprawach jeszcze przed ślubem, moim zdaniem, nam dała bardzo dużo.
Tak, ja tutaj przy okazji sobie tak w małej dygresji zrobię reklamę i zaproszę na pierwszą środę maja, bo cały program będzie poświęcony właśnie przygotowaniu do małżeństwa, temu okresowi narzeczeństwa. Natomiast pozostając przy tym temacie dzisiaj, bywa, że spotykają się młodzi ludzie z różnymi dobrymi, mniej lub bardziej trafionymi radami. Czy w waszym przypadku też tak było, że ktoś wam coś radził, ktoś wam coś podpowiadał? I rzeczywiście można było potem to wykorzystać w jakiś sposób, to miało znaczenie.
Ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego zaistniało, natomiast my jesteśmy osobami dosyć niezależnymi. Sądzę, że nie skorzystalibyśmy z tych rad. Śmiem twierdzić, że 90% ludzi młodych nie skorzysta z rad dorosłych, chociaż są takie moim zdaniem prawdy, które są uniwersalne i one się naprawdę sprawdzają i dobrze jest mieć ich świadomość. Mieliśmy okazję ostatnio uczestniczyć w takim programie, który trochę odkrywał różne ważne rzeczy w małżeństwie. Fascynujące było to, że była para narzeczeńska i para z 39-letnim stażem małżeńskim. Każdy coś tam znalazł dla siebie, ale wszyscy się zgodzili z tym, że są takie rzeczy właśnie, które są po prostu ponadczasowe i bez względu na to, na jakim etapie życia można je wprowadzić.
Mhm. To łatwiej tego nie nazywać radami, tylko tak, prawdami.
Tak, bo no, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo cenne, no, to, żeby okazywać szacunek drugiej osobie, tak? Żeby nie traktować jej idealistycznie, tylko nie chcieć jej zmieniać, dlatego że masz jakąś wizję tego, tej drugiej osoby, tylko widzieć w tej drugiej osobie również słabości, ale mimo tego dążyć do jakiegoś porozumienia w sytuacjach jakichś tam sprzecznych, że tak powiem, poglądów. To, żeby do siebie uśmiechać, to, żeby próbować się przeprosić wieczorem, kiedy coś tam nie wyszło nam tak, jakbyśmy chcieli. To, żeby się umieć trzymać za rękę. To, żeby mówić sobie miłe rzeczy, a nie tylko się wyzywać. To, żeby były takie rytuały, które są bardzo dobre również w przyjaźni, ale w małżeństwie wydaje mi się, że szczególnie takie rzeczy, no nie wiem, na przykład wracając z pracy, nie witam się najpierw z psem, tylko z żoną lub z mężem, tak? Dzieci owszem, no najczęściej dopadają i oblepiają, jeśli są małe. Starsze to tam gdzieś miałkną, że tak się wyrażę, cześć. Ale jednak to wszystko jest przejściowe. Najważniejsze w małżeństwie jest ta druga osoba. I takie, wydaje się, rzeczy albo oczywiste, albo drobne i zupełnie nieważne, które potrafią bardzo zniszczyć małżeństwo, albo bardzo pięknie je budować i wzmacniać przez lata trwania.
O tym chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali bardzo konkretnie, tak? Co to znaczy szanować nawzajem? Co to znaczy okazywać sobie czułość, okazywać, być dla siebie miłym? To za chwileczkę chciałabym jeszcze na moment pozostać przy tym etapie, zanim stanęliście na ślubnym kobiercu. Tutaj Andrzej trochę mówił. Asia, czy ty miałaś takie doświadczenia? Czy tobie się zdarzały jakieś takie zapatrzenia, dobre rady, wzorce, kiedy pomyślałaś sobie, że to się może sprawdzić, tak bym chciała w tym kierunku.
Na pewno patrzyłam na moich dziadków, którzy bardzo się kochali i przeżyli ze sobą prawie 50 lat, bez dwóch miesięcy. Widziałam dziadka, który po prostu babcię szanował, który robił babci prezenty, nawet jak babcia miała już sporo lat, to kupował jej, przyjeżdżał z targu, mówi, i ręka, kupiłem ci bluzeczkę. I babcia nawet jej się nie podobała, to dziękowała, że dziadek o niej pomyślał. Też było dla mnie takie ważne właśnie, że dziadkowie dużo rzeczy robili razem, tak? Czyli razem pracowali w polu, ale razem zasiadali do posiłków, razem chodzili do kościoła, razem jeździli do miasta. Jak któreś było chore, to drugie z nim jechało do lekarza. I na pewno też takim, może nie ideałem, bo wiadomo, że rodziców trochę się tam patrzy na nich inaczej, ale bardzo dużo podobało mi się w małżeństwie rodziców. Najbardziej podobała mi się właśnie ich czułość. To, że oni umieli sobie tą czułość okazywać, że ja ich widziałam właśnie na przykład w niedzielę po południu, że szli sobie na spacer pod rączkę, albo że się przytulali po prostu na kanapie i sobie odpoczywali. I tak sobie myślałam, Boże, muszę znaleźć takiego faceta, który będzie czuły, no bo jak będzie jakiś taki, co nie będzie mnie dotykał, albo będzie się wstydził mnie pocałować przy kimś, to, no, to będzie tragedia jakaś. Na szczęście, takiego znalazłam, tak.
Słuchajcie, co sprawia, że te piękne założenia, wchodzi się w związek małżeński, no, z taką determinacją, z taką dużą wiarą, prawda? Czasami z wiedzą, czasami z jakimiś zapatrzeniami, doświadczeniami czy wzorcami, a potem coś słabnie. Często mówimy, że no, rzeczywistość w jakiś sposób tam poweryfikowała różne rzeczy. Czy, albo też kiedy, czy w ogóle zauważyliście taki moment, kiedy zapaliła się taka czerwona lampka i stwierdziliście, że tutaj coś zaczyna się jakby rozluźniać, gdzieś zaczynamy się gubić siebie, ale też siebie nawzajem.
Jestem przekonany, że to, co jest między dwojgiem ludzi, to nigdy nie niknie. Natomiast bywa przykrywane przez inne rzeczy i może być przykryte wszystkim. Może być przykryte problemami z dziećmi albo wyzwaniami z dziećmi, może być założone sprawami pracy czy innymi rzeczami, za którymi pójdziemy. To jest trochę wybór, bo jeżeli ktoś wybiera inne sprawy, to automatycznie przestaje się zajmować tym, co jest najistotniejsze, czyli więzią w małżeństwie. I myślę, że tu jest ten problem, tak? Bo kiedyś rozmawiałem z małżonką, czy jest to możliwe, żeby małżeństwo jeździło osobno na wczasy. Albo osobno na urlop, prawda?
Na wakacje,
czy w jakiś sposób. No i jakoś sobie razem nie umieliśmy tego wyobrazić, no bo chcemy być ze sobą. I teraz oczywiście można założyć, że ja lubię na przykład bardzo aktywny tryb życia i funkcjonowania w czasie wakacji, a mąż, małżonka woli na przykład
leżeć na plaży.
No, takie modele są znane skądinąd.
I nierzadkie.
No ale myślę, że na tym też polega ambarans.
Sztuka.
I sztuka bycia ze sobą, żeby uczyć się tego, tak? Żeby funkcjonować w tym zakresie, żeby tą różność umieć wypełnić i nadać jej nową treścią. Natomiast jeżeli to się rozjeżdża, no to jakby wybieramy, że cenniejsze dla nas jest budowanie własnego zadowolenia niż budowanie wspólnego zadowolenia. No i to chyba jest bardzo ważna rzecz, więc myślę, że nie tyle coś słabnie, tylko zakładamy to innymi rzeczami i wtedy rzeczywiście się gubią, tracą. Czyli to nasze zauroczenie, jeśli było prawdziwe, ono może trwać 100 lat. Natomiast jeśli je załadujemy innymi rzeczami i odsuniemy na bok, no to nie dziwne, że nie będzie go widać.
Łapaliście się na takie etapy w swoim małżeństwie, kiedy czuliście, że no, trzeba tutaj troszkę więcej wysiłku włożyć, bo coś się zaczyna rozluźniać, gdzieś się zaczynacie tracić?
Ja sobie tak myślę, że takim w ogóle trudnym okresem dla małżonków jest pojawianie się dzieci, zwłaszcza chyba tego pierwszego. I no, z doświadczenia wiemy akurat nie naszego, bo nam się jakoś tak udało, to na pewno było trudniej, bo jest mniej czasu wtedy dla siebie, dla samego siebie i dla współmałżonka. Natomiast znamy dużo takich wypadków, że po prostu ludzie się nawet rozchodzą, bo mama zapomina o tym, że ma męża i całkowicie oddaje się dziecku. I myślę, że to jest taki pierwszy trudny moment dla małżeństwa. Jurek tak ładnie powiedział, że można przykryć właśnie to różnymi rzeczami, a mnie się wydaje, że tak sobie to wymyśliłam, że małżeństwo to jest tak trochę jak ognisko, że nawet jak ogień zgaśnie, to nie znaczy, że całe ognisko zgasło, bo ten żar tam jeszcze jest i oczywiście można mu pozwolić wygasnąć i wtedy jest dramat. A można go podsycać i znowu doprowadzić, może już nie do takiego ognia, jak był, ale tymi małymi rzeczami właśnie go podsycać, żeby to ognisko nie zgasło.
Czyli znowu działanie.
Znowu działanie.
Kluczowy moment, słuchajcie, bo to ja sobie uświadamiam, że my w czasie Akademii Rodziny budujemy dla małżeństw, które uczestniczą w tym programie, tak naprawdę randkę. Jedną, drugą, trzecią, a jeżeli jeszcze nie byli przez te 10 miesięcy i nie zdołali sobie poukładać, bo są takie oporne małżeństwa, no to robimy na ostatnich spotkaniach taki moment, w którym oni muszą, bo my organizujemy to spotkanie, czyli oni zasiadają w kawiarence i mają tą godzinę dla siebie. I wtedy się okazuje w jakiejś tam ocenie czy odsłuchu, że na przykład ostatni raz to byli w kawiarni ze sobą w czasie narzeczeństwa. Albo że ostatni raz tak rozmawiali ze sobą bardzo, bardzo dawno temu. Ja myślę, że to jest taka pierwsza podstawowa forma pielęgnacji tej więzi, która jest. Poświęcanie sobie wzajemnie czasu. I teraz nie tylko poświęcanie sobie czasu na to, żeby załatwić sprawy logistyczne, ale po to, żeby móc porozmawiać o rzeczach, no może właśnie nie związane z takim bieżącymi wydarzeniami, aczkolwiek te też trzeba ogarnąć, bo inaczej wtedy nic nie wyjdzie z tego.
Ale to już nie jest randka.
Popatrzyli, no właśnie.
Jak poradzić sobie jakby na co dzień? No bo teraz tak, pewne teorie można znać, można się próbować przygotować, można mieć jakieś wzorce i wiedzieć. Natomiast czym innym jest jakby radzenie sobie z tym na co dzień i troszeczkę takie, ja to tak widzę, takie wydzieranie jakby z rzeczywistości takich chwil dla siebie i takiego wspólnego czasu i odkurzania tego, o czym Jurek mówiłeś, takiego odkurzania tych ważnych rzeczy, które są przyprószone codziennością. Tutaj w grę wchodzi czas, wchodzą obowiązki, z odsieczą przychodzą wspólne pasje, bywa, że wspólne wartości. w jaki sposób korzystać z tego na co dzień. O tym porozmawiamy za chwilę. Bądźcie Państwo z nami. Ja przypomnę tylko nasz numer telefonu 7745267. Można do nas dzwonić, można też do nas pisać rodzina@doxa.fm i włączyć się do tej rozmowy. Być może mają Państwo jakieś swoje sposoby, którymi warto się podzielić. Tak więc zapraszam za chwileczkę. Wrócimy do takiej codzienności i o tym porozmawiamy, na czym tak konkretnie i bardzo szczegółowo wygląda to budowanie więzi w małżeństwie, o którym dzisiaj rozmawiamy.